Sztandar Biblijny nr 101, lipiec 1996 roku. Królestwo Boże. Ciąg dalszy artykułu pod tym samym tytułem ze Sztandaru Biblijnego nr 100. Dwie części Królestwa. Na podstawie faktu, że Jezus i Jego wierny Kościół będą w tysiącleciu niewidzialnymi królami na duchowym poziomie istnienia, wspieranymi przez wielką kompanię jako podporządkowaną i niewidzialną szlachtę, oraz faktu, że starożytni i młodociani godni będą widzialnymi przedstawicielami niewidzialnego królestwa, możemy mówić o Królestwie Bożym w jego dwóch częściach, niewidzialnej, niebiańskiej, oraz widzialnej, ziemskiej. Jezus i wierny Kościół, wspierani przez niewidzialną wielką kompanię, stanowią jego niewidzialną, niebiańską część, a starożytni godni, wspierani przez młodocianych godnych, stanowią jego część widzialną, ziemską. Biblia często mówi o tych dwóch częściach Królestwa jako o oddzielnych i różniących się, co potwierdzają poniższe wersety. Czasami obydwie części Królestwa są pokazane, odpowiednio, w Syjonie i Jeruzalem, jak na przykład u Izajasza w rozdziale 2, wersecie 3. I pójdzie wielu ludzi, tłumy spośród narodów ziemi, które uznają, w wieku tysiąclecia jako narody, że Chrystus i Kościół panują nad ziemią, co powszechnie będą ogłaszać między sobą, mówiąc, pójdźcie, a wstąpmy na górę, Królestwo Pańską, Królestwem Bożym jest Chrystus i Kościół, do domu Boga Jakubowego, Chrystusa, głowy i ciała, jako przedstawicieli cielesnego Izraela, tutaj reprezentowanego przez Jakuba, a będzie nas uczył dróg swoich, nauczy nas swoich doktryn, przepisów, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów, wszystkiego, co wtedy będzie wymagane do nauczenia się, i będą się wzajemnie zachęcać myślą, będziemy chodzili ścieżkami Jego, będziemy posłuszni wszelkim wskazówkom, jakich On udzieli, albowiem z Syjonu wyjdzie zakon, Syjonem jest Chrystus i Kościół, dział wykonawczy niewidzialnej, lecz wszechmocnie panującej władzy tego Królestwa, a Słowo Pańskie z Jeruzalemu. Będą nim starożytni i młodociani godni jako widzialna część Królestwa Bożego. Także Izajasza rozdział 62 wersety 1 i 2 wymienia obie części Królestwa, dla Syjonu milczeć nie będę, a dla Jeruzalemu nie uspokoję się, dokąd sprawiedliwość jego nie wynijdzie jako jasność, a zbawienie jego jako pochodnia gorzeć nie będzie. I oglądają narody sprawiedliwość Twoją i wszyscy królowie sławę Twoją, i nazwą Cię imieniem nowym, które usta Pańskie mianować będą. Mówcą jest tutaj Jehowa, a Syjon oznacza Chrystusa i Kościół, w pewnym sensie łącznie z wielką kompanią jako ich towarzyszami w niewidzialnej części Królestwa. Przez wzgląd na nich Bóg nie będzie milczał, to znaczy nie pozostanie bierny, a z powodu Jeruzalem, które tutaj oznacza widzialną część Królestwa, starożytnych i młodocianych godnych, nie spocznie, to znaczy nie przestanie czynić tego, co zamierzył, dopóki nie zajaśnieje sprawiedliwość, to znaczy dopóki sprawiedliwość, jaką Chrystus i Kościół wprowadzą pośród ludzi nie stanie się tak jasna i wyraźna, że nikt nie zbłądzi pod tym względem, lecz dostrzeże jej zupełną słuszność, zupełną jasność i zrozumiałość, i dopóki zbawienie nie będzie gorzeć jako pochodnia, tą pochodnią jest Słowo Boże. Rzeczy zapisane w tym Słowie, szczególnie pisma proroków Starego Testamentu, włączając Mojżesza, razem z pismami członków gwiezdnych, pomocnymi w ich objaśnianiu, będą wtedy gorącą pochodnią. Bóg, nie spocznie, to znaczy nie przestanie czynić tego, co zamierzył, dopóki nie zajaśnieje sprawiedliwość, to znaczy dopóki sprawiedliwość, jaką Chrystus i Kościół wprowadzą pośród ludzi, nie stanie się tak jasna i wyraźna, że nikt nie zbłądzi. I oglądają narody sprawiedliwość Twoją, narody, wśród których będą odstępczy Żydzi, ci, którzy porzucili Mojżesza i proroków, a w wieku Ewangelii odrzucili Chrystusa i Kościół, ci, ujrzą sprawiedliwość Chrystusa i Kościoła oczami zrozumienia, i wszyscy królowie, ujrzą, sławę Twoją, ci uznani za godnych nagrody wiecznego życia, tutaj na ziemi, ujrzą chwałę Chrystusa i Kościoła, która także będzie stanowiła odbicie widzialnej części Królestwa, w starożytnych i młodocianych godnych, i nazwą się imieniem nowym. Chrystus i Kościół otrzymają nowy urząd, nowe stanowisko, nową władzę, nowy zbiór urzędowych prerogatyw, które usta pańskie, to jest Biblia, która jest ustami Boga, przez które On przemawia do ludzkości. Pisma 49 członków gwiezdnych będą pomocne w objaśnianiu tej dobrej księgi, Biblii, ust Pana, mianować będą, opiszą. Joela rozdział 2 werset 32 to kolejny stosowny fragment potwierdzający istnienie dwóch części królestwa, wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, Jehowy, działającego wówczas przez Chrystusa i Kościół jako niewidzialną część królestwa, i wielką kompanię współpracującą z nimi, chociaż im podporządkowaną, wybawiony będzie. Bo na górze Syjon, w duchowej części królestwa, i w Jeruzalemie, w ziemskiej części królestwa, w starożytnych i młodocianych godnych, będzie wybawienie, w obydwu tych klasach, niebiańskiej i ziemskiej części królestwa, będzie zbawienie dla ludzkości, wybawienie od przekleństwa Adamowego, wybawienie od dodatkowego przekleństwa zakonu Mojżeszowego, jakie spadło na Żydów, wybawienie od przekleństwa, jakie Żydzi ściągnęli na siebie, gdy wołali, krew Jego na nas i na dziadki nasze, wybawienie od szatana, wybawienie od wszystkiego, co cechowało imperium szatana i dowodziło jego panowania, władzy i mocy wśród ludzi, jako rzekł Pan, Bóg bowiem prorokował o tym w Starym Testamencie przez Mojżesza, przez proroków, czterech głównych i dwunastu drugorzędnych, oraz przez prorocze księgi, takie jak Jozuego, Ruty, pierwszą i drugą królewską, oraz pierwszą i drugą kronik, jak również przez inne stosowne pisma, to jest w ostatkach, których Pan powoła. Ostatki to przede wszystkim Chrystus i Kościół, a drugorzędnie ich ziemscy przedstawiciele, starożytni i młodociani godni. Przez nich Bóg sprawi zbawienie wszystkim posłusznym, ponieważ aby uzyskać to zbawienie, trzeba będzie być posłusznym. Ci, którzy nie okażą posłuszeństwa, nie uzyskają zbawienia. Widzimy więc, że we wszystkich trzech wersetach biblijnych obie części królestwa są kolejno pokazane w Syjonie i Jeruzalem. Zauważmy, że inne wersety wskazują na te dwie części w inny sposób. Psalm 107 werset 32 jest jednym z takich wersetów. Niech go, Boga, wywyższają w zgromadzeniu ludu, a w radzie starców niechaj go chwalą. Zgromadzenie ludu oznacza przede wszystkim maluczkie stadko, a następnie współpracujących z nim braci z wielkiej kompanii. Przez radę starców rozumiemy starożytnych i młodocianych godnych, którzy będą ziemską częścią Królestwa Bożego. Te dwie części Królestwa Bożego, niebiańska, Chrystus i Kościół, niewidzialni i nieśmiertelni, których udziałem jest wieczna nieśmiertelność i nieskazitelność, i współpracująca z nimi wielka kompania mająca nieskazitelność, lecz bez nieśmiertelności, oraz ziemska, starożytni i młodociani godni, współpracujący z niewidzialną częścią królestwa, wszyscy oni będą wówczas realizować boski plan i doprowadzą do tego, że przez całą wieczność chwała, cześć, uwielbienie, majestat i miłość oraz posłuszeństwo będą oddawane Bogu doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Oni wykonają to wiernie. Izajasza rozdział 32 werset 1 to następny stosowny werset, oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. Królem tutaj jest Chrystus, Jezus i Kościół, Jego ciało. Jako niebiańska część królestwa oni będą królować w sprawiedliwości. Wszystko co będą czynić, będzie w doskonałej harmonii z prawością, mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością Boga, które chwalebnie będą reprezentować we wszystkich przedsięwzięciach i czynach. Książęta panujący w sądzie, to znaczy w harmonii z doktrynalnymi naukami, jakie wyda wielki król, to starożytni i młodociani godni. Oni będą sprawować władzę jako widzialni przedstawiciele niewidzialnego Chrystusa i Kościoła oraz ich towarzyszy, wielkiej kompanii. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 22 wersetach 17 i 18 mamy kolejny fragment mówiący o dwóch częściach królestwa. Zostało w nim przedstawione boskie przymierze potwierdzone przysięgą, przez siebie samego przysiągłem, błogosławiąc błogosławić ci będę, w ten sposób Abraham jako ojciec wierzących w przymierzu abrahamowym staje się przedstawicielem Boga, dawcy tego przymierza, który jest zobowiązany nie tylko własną obietnicą, lecz i własną przysięgą, a rozmnażając rozmnożę nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie. Gwiazdy niebieskie reprezentują niewidzialną część królestwa, jego niebiańską część, to jest głównie malutkie statko z Jezusem jako głową, a drugorzędnie towarzyszącą im wielką kompanię, i jako piasek, który jest na brzegu morskim, to reprezentuje ziemską część królestwa, gdyż piasek na brzegu morskim jest ziemski. A odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich, nasienie to, Jezus i Kościół, zwycięży swych wszystkich wrogów, szatana, świat i ciało. Kościół pokona tych, którzy występowali przeciwko niemu w wieku Ewangelii oraz w wieku żydowskim. Posiądą bramy swych nieprzyjaciół w tym znaczeniu, że podbiją swych wrogów. I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, żeś usłuchał głosu mego. Wszystkie rodziny ziemi będą w odpowiednim czasie błogosławione przez Chrystusa i Kościół, będą błogosławione w takim stopniu, w jakim okażą posłuszeństwo królestwu. Niektórzy okażą się wierni, lojalni w posłuszeństwie, a inni nie. Lecz wszyscy otrzymają przynajmniej niektóre błogosławieństwa, błogosławieństwo obudzenia ze śmierci Adamowej, błogosławieństwo oświecenia, błogosławieństwo sposobności uzyskania wiecznego życia, błogosławieństwo znalezienia się w warunkach sprzyjających sprawiedliwości, a następnie, w tak korzystnych warunkach, sposobność zademonstrowania wierności Bogu. Niektórzy okażą się wierni w najwyższym stopniu pomimo różnych pokus i wysiłków do prowadzenia ich do upadku ze strony szatana lub ze strony tych, którzy powstaną przeciwko nim w małym okresie, przy końcu wieku tysiąclecia. Tacy wierni przejdą do wiecznego życia, na zawsze ciesząc się błogosławieństwami restytucji. Tak więc fragment ten opisuje nie tylko obydwie części królestwa, lecz także dzieło błogosławienia wszystkich rodzin ziemi, co nastąpi w tysiącleciu. ziemska część Królestwa Widzialna. Po przedstawieniu niektórych szczegółowych dowodów wskazujących, że Jezus i Kościół razem z towarzyszącą im Wielką Kompanią, jako główna część Królestwa, będą niebiańscy i niewidzialni, jak również niektórych ogólnych dowodów wskazujących na dwie części Królestwa, przechodzimy obecnie do pewnych szczegółowych dowodów na to, że starożytni i młodociani godni, drugorzędna część Królestwa, nie będą niebiańscy i niewidzialni, lecz ziemscy i dlatego widzialni. Rozpoczniemy od Ewangelii Jana rozdziału 3 wersetu 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. W tym miejscu Jezus poinformował Nikodema, że żadna istota ludzka jako taka nie wstąpiła, ani nie mogła wstąpić do nieba, ponieważ ten stan jest przeznaczony tylko dla istot duchowych. Istoty ludzkie zanim osiągną niebiańską, niewidzialną część Królestwa muszą być spłodzone i narodzić się z Ducha, werset 5. Jedynymi, którzy zostali spłodzeni w ten sposób, a zatem jedynymi, którzy mogli narodzić się z Ducha i wejść do tej części Królestwa jako miejsca wiecznego mieszkania, najpierw miał być Chrystus jako głowa, a następnie Jego ciało, Jego oblubienica, wraz z towarzyszącą Wielką Kompanią. Werset ten wyraźnie wskazuje, że żaden ze starożytnych godnych nie wstąpił do nieba. Nie mogło się tak stać, ponieważ nie byli spłodzeni z Ducha. Jezus był pierwszym, który otrzymał Ducha w tym znaczeniu. Tak więc starożytni godni razem z młodocianymi godnymi będą ziemską, widzialną częścią Królestwa. Tę samą myśl znajdujemy w Dziejach Apostolskich rozdziale 2 wersecie 34, albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Dawid oczywiście nie poszedł do nieba, gdyż Piotr argumentował, iż grób jego jest tu nas aż dotąd i nadal pozostaje z nami. To dowodzi, że Dawid nie wstąpił do nieba, ponieważ nie był spłodzony z Ducha, a zatem, tak jak reszta starożytnych godnych w stanie na ziemi. Jako jeden ze starożytnych godnych będzie prawdziwie wierny. Dawid nie wstąpił do nieba, gdyż nie należy do niebiańskiej części Królestwa, lecz części ziemskiej, widzialnej. Także Żydów rozdział 2 werset 3 wskazuje, że sposobność należenia do niewidzialnego niebiańskiego Królestwa była zamknięta aż do pierwszego adwentu Jezusa, i dlatego nie mógł należeć do Niego żaden ze starożytnych godnych, jakoż my uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. Tym wielkim zbawieniem jest wysokie powołanie. Ci, którzy je zaniedbują, są tymi, którzy po powołaniu do Niego nie żyją zgodnie z Nim, nie wypełniają swoich ślubów poświęcenia pozostawania martwymi dla siebie i świata, a żywymi dla Boga, zaniedbują wysławiania Boga wśród ludzi w Jego doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. O tym wielkim zbawieniu najpierw opowiadał Jezus w czasie swego pierwszego adwentu. On był pierwszym, który umożliwił umysłowi człowieka poznanie wysokiego powołania. Uczynił to najpierw wobec 12 apostołów, a następnie wobec tych, którzy za nim poszli, z których 500 pozostało przy nim aż do końca jego służby, i którzy w czasie zmartwychwstania byli mniej lub bardziej przekonani o jego powstaniu od umarłych. To zbawienie zostało potwierdzone, udowodnione jako prawdziwe ludowi Bożemu, maluczkiemu statku, przez tych, którzy go słyszeli, to znaczy przede wszystkim przez 12 apostołów. Przez cały wiek Ewangelii to potwierdzanie kontynuowało 49 członków gwiezdnych, ich specjalni pomocnicy oraz ci, którzy uważali członków gwiezdnych za swoich nauczycieli. Oni potwierdzali je ustnie, świadectwem, życiem i naukami. Dowodzili, że to wielkie zbawienie jest rzeczywistością, a ci, którzy uwierzyli w to posłannictwo, byli mu posłuszni i okazali się wierni do końca, zostali nagrodzeni stanowiskiem w chwalebnym niewidzialnym Królestwie Niebiańskim. Tak więc werset ten również dowodzi, że żaden ze starożytnych godnych nie mógł osiągnąć tej części Królestwa, wskazuje natomiast, że godni będą ziemską, widzialną częścią Królestwa. Joela rozdział 2 werset 28 to kolejny stosowny werset, a potem, po rzeczach wymienionych w poprzedzającym kontekście, łącznie z okropnym spustoszeniem, jakiego mieli dokonać wielki antychryst i mały antychryst, sekciarski protestantyzm, po wieku Ewangelii, który był przeznaczony na powołanie do niebiańskiego, niewidzialnego królestwa, wyleje ducha mego na wszelkie ciało, dosłownie, dla wszelkiego ciała. To jest właśnie obietnica restytucji, jakiej Bóg udzieli ludzkości, a prorokować, uczyć, będą synowie, cielesny Izrael, wasi, Chrystusa, i córki wasze, poganie, łącznie z tymi odstępczymi Żydami, którzy odpadli od przymierza Mojżeszowego. Tymi odstępczymi Żydami, którzy odrzucali proroków Starego Testamentu, tymi odstępczymi Żydami, którzy odrzucili Chrystusa i apostołów, gdy nauczali o posłannictwie żniwa wieku żydowskiego, tymi odstępczymi Żydami, którzy przez cały wiek Ewangelii cierpieli pod przekleństwem, jakie ściągnęli na nich ich ojcowie, mówiąc: krew jego na nas i na dziadki nasze, starcom waszym sny się śnić będą, starożytni godni zrozumieją głębsze zarysy boskiego objawienia, a młodzieńcy, młodociani godni, wasi widzenia, łatwiejsze zarysy boskiego słowa, widzieć będą. Skoro zarówno starożytni godni, jak i młodociani godni po wieku Ewangelii będą korzystać z wylania ducha na wszelkie ciało, rozumiemy jasno, że nie będą wówczas należeli do niewidzialnego, niebiańskiego królestwa, lecz do jego części ziemskiej, widzialnej. Obecnie rozważymy pewne dodatkowe wersety, które w sposób jeszcze bardziej bezpośredni wskazują, że godni, jako drugorzędna część królestwa, będą ziemscy i widzialni. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 13 wersetach 14 i 15 czytamy, i rzekł Pan do Abrahama, potem gdy się odłączył Lot od niego, podnieś teraz oczy swe, a spojrzyj z miejsca, na któremeś teraz na północy, i na południe, i na wschód, i na zachód słońca. Wszystką bowiem ziemię, którą ty widzisz, dam tobie, i nasieniu twemu aż na wieki. Pan tutaj pokazał Abrahamowi ziemię palestyńską, obiecując, że da mu ją jako dziedzictwo. Abraham umarł nie doczekawszy się wypełnienia tej obietnicy, lecz we właściwym czasie otrzyma dziedzictwo. Tymczasem będzie wiek tysiąclecia, gdyż Abraham będzie jednym ze starożytnych godnych i dlatego będzie zasiadał we władzach ziemskiej części królestwa, otrzymując ziemię, którą Bóg jemu obiecał. Otrzyma ją na północy, południu, wschodzie i zachodzie, to znaczy całą ziemię, każdą jej część, jaka zostanie dana jemu i pozostałym starożytnym godnym. Wszyscy oni, razem z Abrahamem, będą mieli dział w tej ziemi i w ten sposób ją odziedziczą, jak obiecał Bóg. Starożytnym godnym towarzyszyć będą młodociani godni, którzy wtedy otrzymają dział w tej ziemi, ponieważ razem ze starożytnymi godnymi będą w tym czasie stanowić widzialną część królestwa. Dzieje apostolskie, rozdział 7, werset 5 to następny stosowny werset. I nie dał mu w niej dziedzictwa i na stopę nogi, choć mu ją był obiecał dać w dzierżawę, i nasieniu jego po nim, gdy jeszcze nie miał potomka. Święty Szczepan zwraca tutaj uwagę na fakt, że obietnica ta nie została spełniona za życia Abrahama, lecz zapewnia nas, że zostanie spełniona w odpowiednim czasie, gdyż Bóg obiecał ją Abrahamowi. Razem z nim pozostali starożytni godni posiądą tę ziemię jako widzialną część niebiańskiego królestwa. Towarzyszyć im będą młodociani godni, także jako część widzialnej części królestwa. Obietnica ta jest pewna, ona jest potwierdzona przysięgą, a Bóg nie jest kłamcą ani krzywoprzysiężcą. On w słusznym czasie wzbudzi Abrahama ze stanu śmierci i da mu obiecane dziedzictwo w tej ziemi. Psalm 45, werset 17 jest jeszcze jednym wersetem, potwierdzającym, że godni będą stanowić ziemską, widzialną część niebiańskiego królestwa, zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Bóg zwraca się tutaj do naszego Pana Jezusa mówiąc, że niektórzy z Jego przodków staną się Jego dziećmi. Są to starożytni godni, Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, wszyscy prorocy, oraz inni wierni sprzed wieku Ewangelii. Zamiast pozostać ojcami Jezusa, oni staną się Jego dziećmi, gdyż to On wzbudzi ich z umarłych. Staną się także dziećmi Kościoła, ponieważ pod zwierzchnością Chrystusa jako głowy, Kościół będzie pomagał w obdarzaniu życiem starożytnych godnych. Uczynią ich też książętami po całej ziemi. Ustanowią ich ziemską częścią królestwa, gdyż w odpowiednim czasie cała ziemia będzie im poddana. Towarzyszyć im będą jako książęta młodociani godni. Oni będą panować w sprawiedliwości, zgodnie ze Słowem Bożym, którego będą nauczać ludzi. W Ewangelii Mateusza rozdziale 11, wersecie 11 znajdujemy kolejny dowód, tym razem wskazujący na obydwie części królestwa. Zaprawdę powiadamy wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest, niżeli on. Jan Chrzciciel, ostatni ze starożytnych godnych, otrzymał chwalebny urząd zwiastuna Mesjasza, przedstawiającego Mesjasza Izraelowi, tego, który mógł powiedzieć, że był przyjacielem oblubieńca, który zdobywał dla oblubieńca członków jego oblubienicy, jego ciała. Chociaż jest przedstawiony tutaj jako jeden z największych starożytnych godnych, jednak wyraźnie jest nazwany mniejszym, ustępującym, od najmniejszego w klasie niebiańskiego królestwa, to znaczy Jezusa i Kościoła, a nawet mniejszym niż ich towarzysze, wielka kompania, którzy otrzymają nieskazitelność, lecz nie nieśmiertelność. Jan Chrzciciel razem z pozostałymi starożytnymi i młodocianymi godnymi znajdzie się w ziemskiej, widzialnej części królestwa i dozna restytucji w czasie 1000 lat. Dopiero przy końcu tego okresu, gdy ziemska część królestwa, starożytni i młodociani godni, otrzymają sposobność zmiany natury, uzyskają niebiańskie dziedzictwo, lecz nie otrzymają nieśmiertelności, chociaż tak jak wielka kompania otrzymają nieskazitelność. Dodatkowym dowodem, który także mówi o obydwu częściach królestwa, jest słynna wypowiedź Jezusa z Ewangelii Łukasza rozdziału 13 wersetów od 28 do 30. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu, i od północy, i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym. A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Jezus, zwracając się do faryzeuszy, którzy stale go prześladowali, mówiąc przeciw niemu i starając się go zignorować, powiedział im, że przeżyją wielki żal i rozczarowanie, gdy ujrzą Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków, pisarzy Starego Testamentu, oraz innych starożytnych godnych w Królestwie Bożym, a samych siebie odrzuconych. Zauważmy, iż Jezus tutaj oświadcza, że starożytni godni będą widziani, ujrzycie, będą widzialni, lecz unika wypowiedzi, że maluczkie stadko, ci, którzy przychodzą ze wschodu, zachodu, północy i południa, Psalm 107, werset 3, Dzieje Apostolskie, rozdział 15, werset 14, będą widziani, będą widoczni w Królestwie. Powodem, dla którego Jezus zmienia sposób wyrażenia w tym wersecie mówiącym o obydwu częściach Królestwa, jest to, że członkowie właściwej klasy Królestwa, razem z Wielką Kompanią, będą duchami, i jako tacy niewidzialni. Natomiast starożytni i młodociani godni będą istotami ludzkimi i jako tacy będą widzialni. Będzie to zatem królestwo dobrze zorganizowane i w pełni przygotowane do przejęcia władzy nad sprawami ludzkimi jako Królestwo Boże wśród ludzi. Maluczkie statko, choć powołane na końcu, będzie pierwsze w mocy, urzędzie, zaszczycie i pracy królestwa, podczas gdy starożytni godni, powołani jako pierwsi, będą ostatnimi, mając mniejszą moc, urząd, pracę, zaszczyt i naturę niż niebiańska, niewidzialna część królestwa. Kończąc omawianie ziemskiej, widzialnej części królestwa, rozważymy Żydów, rozdział 11, wersety 39 i 40. A ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Święty Paweł mówi tutaj o bohaterach wiary, których wymienia wcześniej w tym rozdziale, począwszy od Abla, a kończąc na Janie Chrzcicielu. Wszyscy oni otrzymali dobre świadectwo dzięki wierze, to znaczy, że ich wiara świadczyła o tym, iż mieli umysłową ocenę i polegali sercem. Ich wiarą była prawda, której trzymali się umysłową oceną i poleganiem serca. Ich wiarą była wierność duchowi, słowu i opatrznościom Bożym. Chociaż w ten sposób otrzymali dobre świadectwo, nie uzyskali obietnicy nieśmiertelności w niewidzialnej, niebiańskiej części Królestwa Bożego. Powód jest następujący, przeto, że Bóg o nas, maluczkim statku, coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Bóg przewidział wszystko, co najlepsze dla Chrystusa, głowy i ciała, lepsze rzeczy, aby starożytni godni i młodociani godni nie stali się doskonałymi bez pomocy Jezusa i Kościoła. Ich doskonałość nastąpi w tysiącleciu, gdy okażą wierność obietnicom Nowego Przymierza, wymaganiom i prawom Nowego Przymierza. Wówczas staną się doskonałymi w ziemskiej, widzialnej części Królestwa. Cele Królestwa. Do celów tego Królestwa, zorganizowanego jak wyżej opisaliśmy, będzie należało zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu, a wprowadzenie w to miejsce każdej dobrej rzeczy i wpływu, aby przywrócić rodzaj ludzki do doskonałości. Ponieważ nasz Pan Jezus objawił się, by zniszczyć uczynki diabła, jak i samego diabła, 1 Jana rozdział 3, werset 8. Żydów rozdział 2 werset 14, to niszczenie jego uczynków będzie dokonywane w wieku, który w boskim planie jest przeznaczony na ten cel, a zniszczenie diabła nastąpi zaraz po zakończeniu się tego wieku. To zniszczenie oczywiście jeszcze nie zostało zrealizowane, gdyż zło wciąż ma przewagę i bezsprzecznie wzrasta. Lecz w czasie tysiącletniego panowania Chrystus zniszczy uczynki diabła. Obrazuje to objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 3, i widziałem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz od bezdennej przepaści, i łańcuch wielki w ręce swojej. I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go w przepaść, i zamknął go i zapieczętował zwierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się wypełniło 1000 lat, a potem musi być rozwiązany na mały czas. Tym potężnym aniołem, którego widział objawiciel, był sam nasz Pan Jezus Chrystus. Przyszedł w swoim drugim adwencie, mając klucz od bezdennej przepaści, moc otwierania i zamykania jej. Klucz jest narzędziem dającym komuś moc otwierania i zamykania. Bezdenna przepaść jest stanem błędu. Błąd jest rzeczywiście bezdenny, ponieważ nie ma żadnej podstawy. Nasz Pan Jezus Chrystus usunie diabła i wszystkich niepokutujących upadłych aniołów tak daleko od ziemi, że nie będą w stanie śledzić tego, co się tutaj będzie działo. Pozostając w błędzie, będą wyobrażać sobie wszelkie rodzaje błędnych rzeczy, ponieważ będą znajdować się w bezdennej przepaści, która jest rzeczywiście dobrym obrazem błędu, nie posiadającego żadnej podstawy, żadnego dna. Oni pozostaną tam, a nad nimi będzie postawiona pieczęć, aby nie mogli być wypuszczeni i zwodzić narody, przed upływem 1000 lat, dopóki nie przeminie cały wiek tysiąclecia. Przy jego końcu, w małym okresie, szatan otrzyma przyzwolenie na wypróbowanie wszystkich tych, którzy w okresie 1000 lat otrzymają sposobność uzyskania wiecznego życia. Niektórych zwiedzie z łatwością. Tacy znajdą się wśród tych, którzy umrą jako przeklęci grzesznicy, o czym czytamy u Izajasza w rozdziale 65 wersecie 20. Ci jednakże obłudnie udając, iż są w zgodzie z prawem nowego przymierza i pozorując posłuszeństwo, w sercu będą nieposłuszni, gdyż nie pozwolą, aby prawa miłości, sprawiedliwości, mocy i mądrości zostały wypisane na ich sercach. Dlatego zostaną zwiedzeni przez szatana przy końcu 1000 lat w wielkim przesiewaniu, jakie wtedy nastąpi, okażą się zupełnie nadzy jako obłudnicy, kłamcy, oszuści, którzy korzystali ze wszystkich sposobności tysiąclecia samolubnie, a nie dla dobra innych. Wówczas zostaną oni zniszczeni we wtórej śmierci razem z diabłem i niepokutującymi upadłymi aniołami, objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 10. W taki to sposób Jezus wówczas zniszczy diabła i jego wszystkie dzieła. Przeto oczekujemy na wiek tysiąclecia, aby być świadkami usunięcia wyroku śmierci, jak również wszystkich skutków tego wyroku, grzechu, błędu, przesądów, smutku, bólu, wzdychania, płaczu, chorób, głodu, zarazy, suszy, krańcowego gorąca i zimna, niedostatku, wojny, rewolucji, anarchii, ciemiężenia, ubóstwa, ignorancji, umierania i śmierci. Oczekujemy na wiek tysiąclecia także po to, aby być świadkami realizacji wspomnianego wyżej drugiego celu królestwa, to znaczy odwrócenia wyroku i jego skutków, a wprowadzenia rzeczy przeciwnych tym powyżej wymienionym elementom przekleństwa, sprawiedliwości, prawdy, pobożności, radości, przyjemności, wygód, uśmiechania się, śmiechu, dostatku, zdrowia, rajskiego klimatu, dobrobytu, narodowego i międzynarodowego pokoju, porządku, wolności, bogactw, edukacji, wzbudzenia od umarłych, rekonwalescencji i powrotu do doskonałego życia. Plan Boży, charakter, ćwiczenie i władze klas królestwa, jak również porządek społeczny, nagrody i kary tego wieku, wspólnie dokonają tych pożądanych zamierzeń. Możemy być pewni, że boskie obietnice i przysięgi, oraz okupowa ofiara i wywyższenie Chrystusa doprowadzając do tych wspaniałych rezultatów, wydadzą owoce w powodzeniu boskiego planu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18. Czwarta Mojżeszowa rozdział 14 werset 21. Izajasza rozdział 45 wersety 22 i 23. Rozdział 53 werset 11. Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 32 i 33. Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 4 do 6. Tak jak zarządzenia królestwa szatana sprzyjały działaniu klątwy, tak zarządzenia Królestwa Bożego będą sprzyjały postępującemu procesowi błogosławieństw uwalniania spod przekleństwa. Chwała niech będzie Bogu za taką nadzieję i perspektywy. Poddani Królestwa. Cała niewybrana część rodziny ludzkiej, zarówno żyjący, jak i umarli, w czasie zakładania Królestwa, stanie się jego poddanymi. Objawienie rozdział 15 wersety 3 i 4, Psalm 98 wersety od 1 do 4, Psalm 22 wersety od 28 do 30, Izajasza rozdział 25 wersety od 6 do 8, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 54 do 57, Rzymian rozdział 14 werset 9, Filipensów rozdział 2 wersety od 9 do 11. W tym celu niewybrani zmarli, ci, którzy byli wyłączeni ze sposobności ubiegania się o miejsce w klasie królestwa, zostaną wyprowadzeni z grobu, aby mogli mieć sposobność zyskania zmartwychwstania na podstawie sądu, czyli ponownego powstania do stanu doskonałości, od której odpadł Adam i wszyscy w jego biodrach. Będą oni wspierani w podnoszeniu się przez proces sądu Królestwa Chrystusowego. Izajasza rozdział 26 werset 9, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 29. Według Pisma Świętego Królestwo, w jego ziemskiej części, zostanie najpierw założone w Palestynie wśród ponownie zgromadzonego i nawróconego Izraela, który z radością powita zmartwychwstałych patriarchów i proroków, i który będzie wielce błogosławiony pod ich rządami. Zachariasza rozdział 12 werset 7, Izajasza rozdział 1 wersety od 25 do 27, rozdział 25 werset 9. Nieco później narody pogańskie, złamane, wyczerpane i zagubione w nieszczęściach czasu ucisku, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, Daniela rozdział 12 werset 1, dowiedzą się o błogosławieństwach doznawanych przez Izraela i zapragną ich dla siebie. Izajasza rozdział 2 wersety 3 i 4, Zachariasza rozdział 8 wersety od 20 do 22. W odpowiedzi na ich pokorne prośby o pomoc, Królestwo Boże z jego zarządzeniami będzie ustanawiane od narodu do narodu, aż stanie się Królestwem Uniwersalnym. Daniela rozdział 2 werset 44, rozdział 7 werset 27. cielesny Izrael, jako drugorzędne ziemskie nasienie abrahamowe pod kierownictwem starożytnych i młodocianych godnych, jako głównego ziemskiego nasienia abrahamowego, będzie miał przywilej współpracy z królestwem w nawracaniu pogańskiego świata. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 17, rozdział 28 werset 14, Izajasza rozdział 19 werset 24, Ezechiela rozdział 16 wersety 60 i 61, Psalm 107 werset 22. Następnie, gdy królestwo wprowadzi znaczny postęp na drodze ku restytucji wśród jego wówczas żyjących poddanych oraz samej ziemi, Izajasza rozdział 35 wersety od 1 do 9, rozdział 29 wersety od 18 do 20, w ten czas niewybrani zmarli będą wyprowadzani z grobów na tę ziemię, prawdopodobnie grupowo i w różnych odstępach czasu. Izajasza rozdział 35 werset 10, Daniela rozdział 12 wersety 2 i 3, Izajasza rozdział 29 werset 24, rozdział 25 werset 8. Zostaną oni z radością powitani i wspierani w reformowaniu nie tylko przez obie części królestwa, lecz także przez tych z ogółu ludzkości, którzy będą uczyć się sprawiedliwości, ponieważ oni także otrzymają sposobność pomagania przebudzonym z grobu w przywracaniu ich do obrazu Boga, a wierne wykorzystywanie przez nich takich możliwości wpłynie korzystnie także na nich samych. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 35 do 40. W ten sposób coraz większa liczba umarłych będzie wyprowadzana z grobu i przy pomocy królestwa i jego zarządzeń rozpocznie postępować drogą restytucji. Natomiast ci, którzy powrócą później zastaną swych poprzedników, jak również obie części królestwa, gotowych do pomocy w ich wstępowaniu na drogę restytucji. Ktoś mógłby zapytać, czy ludzkość wzbudzona z grobu otrzyma doskonałe ciała? Chcielibyśmy odpowiedzieć, że starożytni i młodociani godni, którzy wytrwali na próbie wiary i posłuszeństwa w tym życiu, otrzymają w czasie wzbudzenia doskonałe ludzkie ciała. Żydów rozdział 11 werset 35. Lecz ci, którzy powstaną w celu zmartwychwstania, ponownego powstania do doskonałości, przez proces sądu, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 29, nie będą wzbudzeni w doskonałych ciałach. Wyprowadzenie ich z grobu ma na celu danie im sposobności wejścia na drogę świętą do doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. Izajasza rozdział 35 wersety od 8 do 10. Danie im od razu doskonałych ciał zaszkodziłoby ich reformie, gdyż usunęłoby silny bodziec do reformy, nadzieję fizycznego uleczenia za czynienie dobra. Co więcej, gdyby ludzie ci mieli być doskonali w ciele w chwili wzbudzenia, to w doskonałych ciałach nie rozpoznaliby się wzajemnie, a wielka liczba tych, którzy zmarli w niemowlęctwie, nie miałaby żadnych korzyści z doświadczenia ze złem jako środka odstraszającego przed czynieniem zła. Dlatego spodziewamy się ich powrotu w niedoskonałych ciałach, które w miarę stopniowej reformy będą udoskonalane razem z ich umysłami i sercami. Rezultaty panowania królestwa. Jednym z rezultatów panowania królestwa będzie całkowite usunięcie wszystkich skutków klątwy jako bezbożnych owoców panowania, władzy i mocy szatana. Pokazuje to m.in. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 20 do 26. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem, Jezus, tych, którzy zasnęli. Bo ponieważ przez człowieka, Adama, śmierć, przez człowieka, Jezusa, też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, Jezus nie umarł w Adamie, ponieważ nie był w Adamie, stąd ta nasza uwaga, tak wszyscy w Chrystusie ożywieni będą, na przykład maluczkie statko jest w Chrystusie, jego członkowie będą ożywieni najpierw i przede wszystkim. Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, chodzi tutaj o Kościół, a potem ci, co są Chrystusowi, w czasie, przyjście Jego, ci, którzy okażą się wiernymi naśladowcami naszego Pana w czasie Jego obecności, także będą ożywieni. A potem będzie koniec, koniec małego okresu, kiedy minie już władza Chrystusa nad całą ziemią i udzielanie każdemu człowiekowi sposobności zyskania wiecznego życia, które umożliwia złożona przez Niego ofiara okupu, równoważna cena, gdy odda Królestwo Bogu i Ojcu. Bóg bowiem będzie ostatecznym sędzią ziemi, wykonującym swe sądy przede wszystkim przez Chrystusa, głowę, a drugorzędnie przez Kościół, Jego ciało, jako swoich przedstawicieli, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i wszelką moc, każdy ślad rządzenia i fałszywej władzy oraz potęgi szatana, wszystko to będzie zniesione wszechmocną ręką Chrystusa, głowy, i Kościoła, Jego ciała, przy użyciu boskiej mocy jako potężnej władzy w ich ręku. Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Widzimy zatem, że nie tylko osoby są tymi nieprzyjaciółmi, lecz także rzeczy. Tym ostatnim wielkim nieprzyjacielem jest śmierć Adamowa w znaczeniu procesu umierania, a Jezus, dzięki swej wierności stał się tym, który po zakończeniu tysiąclecia ostatecznie ją zniszczy. Jednak nie wszyscy otrzymają życie wieczne. Ci, którzy nie zechcą się zreformować, nawet zewnętrznie, lecz pozostaną w stanie buntu wobec królestwa podczas tysiąca lat, po szansie trwającej 100 lat zostaną unicestwieni we wtórej śmierci. Izajasza rozdział 65 werset 20. Natomiast ci, którzy będą się reformować zewnętrznie, bez reformy serca, będą żyć przez okres tysiąca lat i osiągną ludzką doskonałość, lecz w próbie małego czasu przy końcu tysiąclecia bezbożny stan ich serc stanie się jawny, w wyniku czego zginą we wtórej śmierci, wiecznym zniszczeniu. Objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9 i 15, Malachiasza rozdział 4 werset 3, Psalm 37 wersety 10, 35, 36 i 38, Izajasza rozdział 1 werset 28, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23. Ci, którzy w czasie tysiąclecia będą praktykować prawdę i sprawiedliwość z umiłowania tych zasad, będą podnoszeni do ludzkiej doskonałości nie tylko w swych zdolnościach, lecz także charakterach, Izajasza rozdział 66 wersety od 10 do 14, a to im umożliwi pozostanie wiernymi w czasie ostatniej próby w małym okresie po tysiącleciu. Tacy na wieczność odziedziczą ziemię jako raj odzyskany, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 35 do 40, Izajasza rozdział 65 wersety od 16 do 25. Rezultaty panowania Jezusa i Kościoła na ziemi będą wspaniałe. Objawienie rozdział 21 wersety od 3 do 5, rozdział 22 wersety od 1 do 3. Na wieki skończy się smutna tragedia grzechu. Przyszłe wieki będą świadkami urzeczywistnienia się anielskiej pieśni chwały Bogu na wysokości, a pokoju na ziemi, Ludziom dobrej woli, Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 14. Z każdego zakątka wszechświata jednogłośnie rozbrzmiewać będzie Alleluja niezliczonych chórów Jehowy, bez jakiejkolwiek fałszywej nuty, przez całe wieki wychwalających Jehowę i Chrystusa za wspaniałość ich osób, święte charaktery, cudowny plan i wielkie dzieła. Objawienie rozdział 5 werset 13. A zatem niech każdy miłujący Boga i człowieka, prawdę i sprawiedliwość, modli się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen i amen. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 1996 roku, na stronach od 50 do 56, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 1995 roku, na stronie 25.